Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze musimy tutaj z kwestii formalnych parę słów o egzaminie powiedzieć, bo przepisy takie na nas nakładają obowiązek. Więc dla takiego podsumowania, na koniec tego semestru przewidziano, proszę Państwa, egzamin pisemny. Oczywiście dla tych z Państwa, którzy zaliczają ten przedmiot jako przedmiot uniwersytecki, a pozostali z Państwa wolni słuchacze oczywiście również mogą przystąpić. Egzamin ma formę pisemną. Spotykamy się tutaj już po zakończeniu całego cyklu zajęć. Spotykamy się po raz kolejny właśnie w sali numer 9 i dostają Państwo karty odpowiedzi. Wyświetlamy na ekranie 26 pytań. To są pytania z testu jednokrotnego wyboru, pytania zamknięte, więc mają Państwo opcję A, B, C, D. Jedna tylko odpowiedź jest poprawna i aby ten egzamin zaliczyć pomyślnie, muszą Państwo przynajmniej połowę odpowiedzi poprawnych udzielić. I ten egzamin obejmuje swoim zakresem zarówno treści wykładów, treści poszczególnych prelekcji, które przypominam, że są w formacie audio nagrane na stronie, to po pierwsze. Po drugie, obejmuje swoim zakresem znajomość filmów, które wyświetlamy tutaj jako ilustracje poszczególnych wykładów, więc pytania dotyczące filmów, dotyczące ich treści, okoliczności powstania też mogą się pojawić. I po trzecie wreszcie mogą także pytania obejmować swoim zakresem lektury, listę lektur, która pojawi się pod koniec tego miesiąca również na stronie z tej części lektur obowiązkowych, bo będą tam jeszcze lektury dodatkowe dla osób chcących rozszerzyć swój zakres wiadomości. A zatem to będzie ta podstawowa forma zaliczenia względem poprzednich semestrów. Nic tu się nie zmienia, więc jeżeli Państwo to znacie, to tutaj rzecz wygląda analogicznie. Czyli test jednokrotnego wyboru, 26 pytań, połowę muszą Państwo uzbierać, aby egzamin zaliczyć. I wydaje mi się, że to wszystko, jeżeli chodzi o egzamin, więc możemy już tę część formalną, tę część wprowadzającą zamknąć i przejść do tego, co nas dzisiaj będzie, proszę Państwa, zajmowała, mianowicie do kina grozy, do horrorów lat 70. i 80., tych dwóch dekad, które nas tutaj zajmują w tym semestrze najmocniej. Dzisiaj to ja będę miał Państwu przyjemność opowiedzieć o tym gatunku i o tym, co się działo z tym gatunkiem w przeciągu tych mniej więcej 20 lat. I proszę Państwa, no musimy oczywiście zacząć tę historię od odpowiedzi na pytanie, dlaczego my w ogóle całe spotkanie poświęcamy właśnie horrorowi. Po pierwsze, tutaj tak, ta odpowiedź będzie oczywiście złożona. Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na to, że kino grozy, że horror w tamtym okresie to rzeczywiście jest gatunek, który w wyniku rozmaitych procesów zmieniających ówczesną kulturę filmową, w wyniku swoistego takiego przetasowania hierarchii gatunków, nagle zostaje wyniesiony bardzo wysoko. Tak? To znaczy pewne gatunki, które w poprzednich dekadach królowały, takie jak nie wiem, westerny czy musicale, zostają gdzieś zepchnięte na margines, a horror, który oczywiście też wcześniej realizowano i horrory, które nawet także cieszyły się dużymi sukcesami, jak słynne horrory wytwórni Universal z lat 30., ale wówczas w tych latach 70., 80. stają się bardzo popularne, bardzo chętnie produkowane i oglądane. Tu mamy taki wykres dla Stanów Zjednoczonych, który właśnie pokazuje nam, jak wygląda ta liczba produkowanych horrorów w tamtym okresie. Natomiast to, co jest dla nas ważne, no to też z perspektywy takiej pamięci gatunkowej, że bardzo wiele tytułów, które wówczas powstało, no do dziś jest uważanych za tytuły klasyczne, za tytuły fundamentalne dla rozwoju gatunku. Do dziś gdzieś to mebluje naszą wyobraźnię. Do dziś te tytuły są rozpoznawalne, remake'owane, kontynuowane i tym podobne. Więc na pewno w historii rozwoju gatunku ten okres jest bardzo istotny z jednej strony, a z drugiej strony, proszę Państwa, jak postaramy się tutaj zobaczyć, wokół horroru skupia się bardzo wiele ciekawych zjawisk w tamtym okresie, które będą znamienne nie tylko dla tego gatunku, to znaczy za pośrednictwem tego horroru możemy sobie powiedzieć o wielu zjawiskach i procesach, które w ogóle kształtowały w ówczesną kulturę filmową i dzisiaj trochę to też spróbujemy zrobić, tak? Że ten horror będzie tutaj dla nas tym motywem przewodnim, ale wiele z tych informacji, wiele z tych treści, do których będziemy się odwoływali, będzie istotna także w rozmaitych innych kontekstach i będzie istotna w rozmaitych innych, przy rozmaitych innych tematach. Tu jeszcze tylko taka uwaga, że skupiać się będziemy na horrorze przede wszystkim amerykańskim i stamtąd będziemy czerpać jakby przykłady i stamtąd i tymi procesami będziemy się przede wszystkim zajmowali, ale horror również w Europie w tamtym okresie, horror brytyjski, horror włoski, horror francuski przeżywa bardzo ciekawe lata i bardzo wiele interesujących tytułów wówczas powstaje. W związku z tym to nie jest tak, że te procesy, o których tutaj będziemy mówili, ograniczają się do Stanów Zjednoczonych, chociaż oczywiście w Stanach Zjednoczonych mają też swoją specyfikę, jak Państwo zobaczą, bo będziemy się zajmowali także takimi kwestiami produkcyjnymi. No dobrze, to spróbujmy w takim razie powiedzieć sobie, no jak już tutaj zasygnalizowaliśmy, te lata 60., 70., 80. to oczywiście, jak już też Państwo wiedzą z poprzedniego semestru, okres no, gigantycznych przemian, jeżeli chodzi o kulturę filmową, gigantycznych przemian, jeżeli chodzi o estetykę filmu. I możemy sobie spróbować zadać takie pytanie, jak to się przekłada na horror? Czy w horrorze również tego rodzaju przemiany można dostrzec. I tutaj, proszę Państwa, żeby to jakoś spróbować podsumować, oczywiście to jest zawsze pewne uproszczenie, zawsze pewne uogólnienie, ale na tym slajdzie zawarłem dla Państwa tabelę, którą można znaleźć w takiej książce Andrew Tudora, autora właśnie kulturowej historii kina grozy, kulturowej historii horroru, w której to on próbuje podsumować, jak zmieniała się w kolejnych dekadach matryca gatunkowa. To jest oczywiście duże uogólnienie, jak każda tabelka, która próbuje tych parę dziesiąt lat zamknąć w paru komórkach. Natomiast wydaje mi się ona bardzo pomocna, żeby pewne rzeczy, pewne trendy tutaj uwypuklić. Tudor powiada, że lata 60. były takim okresem przejściowym, tak? Że w latach 30., 40., 50. możemy mówić o jednej matrycy gatunkowej, 70., 80. to już jest dominacja innej, a lata 60. były właśnie tutaj takim okresem przejściowym, takim okresem, kiedy ta nowa struktura się wyłaniała. I o cóż tu, proszę Państwa, chodzi? Czy jakie te przemiany miałyby tutaj być? Czym miałyby się charakteryzować? Otóż przede wszystkim Tudor zauważa, że te klasyczne horrory, no jak chociażby Dracula, przykład chyba najbardziej znany, miały przede wszystkim taką swoistą zamkniętą strukturę, to znaczy strukturę opowieści, strukturę narracji, w której w gruncie rzeczy wszystko powraca w zakończeniu do status quo, czyli wszystkie wątki są domknięte, czyli ten potwór wprawdzie wtargnął do jakiegoś zwykłego świata i coś tam namieszał, ale od koniec końców ten potwór jest pokonany, nie mamy co do tego wątpliwości, że tutaj ten status quo, ten status wyjściowy, ten naruszony na początku ład zostaje znowu przywrócony, mamy tutaj tę restytucję i mamy tutaj do czynienia z powrotem do tego, co było wcześniej, tak? Że to są takie opowieści o naruszaniu ładu, ale i o jego przywracaniu. Natomiast horrory w ramach tej drugiej matrycy gatunkowej, te horrory już lat 60., 70., będą miały często strukturę otwartą, to znaczy będą się posługiwały takimi zakończeniami, które często są niekonkluzywne, które często wielu rzeczy nie dopowiadają, które często wielu rzeczy nie wyjaśniają i trudno nam właściwie powiedzieć, czy ten status quo został odbudowany, a trudno nam właściwie w ogóle powiedzieć, jakie jest ostatecznie zakończenie tej historii. Tak? Tutaj no myślę, że taki bardzo charakterystyczny przykład filmu The Thing Johna Carpentera, gdzie w zakończeniu no, możemy sobie stawiać różne pytania, czy ten potwór został pokonany, czy któryś z tych bohaterów nie jest zainfekowany, czy ten potwór nie zrealizuje swojego planu i nie uda mu się uciec z tej wysadzonej stacji. Różne pytania możemy sobie zadawać, tylko ten film nam na nie odpowie, prawda? Pozostawia więc tutaj taki fundamentalny niepokój związany z tym, że ład został naruszony, coś wtargnęło do tego świata uporządkowanego na samym początku, ale nie wracamy do punktu wyjścia, tak? Nie zostanie to coś, ten intrus nie zostanie pokonany, nie zostanie zwalczony. Dalej, proszę Państwa, rzecz charakterystyczna dla tych horrorów wcześniejszych, jak powiada Tudor, czyli pewne przywiązanie do autorytetów, przywiązanie do ekspertów, że oto w tych horrorach bardzo często są jacyś ludzie, którzy są wyznaczeni do tego, aby walczyć ze złem, czy to będą duchowni, czy to będą naukowcy, czy to będą żołnierze, jak w filmie z lat 50. Istota z innego świata, czyli The Thing from Another World, to oni zawsze są tymi właśnie ekspertami, którzy wiedzą, co robić, którzy mają odpowiednią wiedzę, którzy mają odpowiednie nastawienie, którym należy się podporządkować. W tej istocie z innego świata wprost mamy taką fabułę, że oto ci żołnierze od początku wiedzą, że z kosmitami to nie należy rozmawiać, że z kosmitami trzeba twardo. Inny tam jakiś naukowiec próbuje im bruździć, doprowadza do tragedii, ale koniec końców właśnie ci żołnierze wiedzą, co robić. Mają tutaj sztywny, jasny kodeks postępowania, nie mają wątpliwości, no i udaje im się doprowadzić właśnie do tej odbudowy porządku, który został tylko i wyłącznie naruszony na pewien czas. Natomiast co jest charakterystyczne dla horrorów późniejszych, to często albo brak w ogóle takich postaci, albo ich nieskuteczne działania. To sytuacje, w której ludzie zwyczajni, codzienni, jakby w takich codziennych sytuacjach muszą się mierzyć ze złem i często w związku z tym oni nie wiedzą, jak działać, nie wiedzą, jak funkcjonować, prawda? Nie mamy tutaj żadnych ekspertów, no to jest ta oczywiście ikoniczna klisza fabularna z jakąś grupą nastolatków, którzy muszą konfrontować się z potworem, ale to jest też sytuacja bohaterki filmu Dziecko Rozmery chociażby. W związku z tym tutaj często tych ekspertów nie ma, a jeżeli są, to są często nieskuteczni, co właśnie skutkuje tym, że ten chaos, który się wdziera do tego świata, nie zostaje powstrzymany, a wręcz możemy powiedzieć, że rozlewa się na tę rzeczywistość, że ta rzeczywistość zostaje jakoś skażona, nawet jeżeli teoretycznie mamy tam do czynienia z jakimś szczęśliwym zakończeniem, czy z jakimś konkretnym zakończeniem. Tu można by się odwołać na przykład do zakończenia filmu z lat 70. Wzgórza mają oczy, gdzie mamy historię właśnie takiej zwykłej amerykańskiej rodziny, która zbłądziła na pustkowiach, no i tam jest prześladowana i musi podjąć walkę z taką grupą zmutowanych kanibali, najprościej mówiąc. Natomiast co jest charakterystyczne, ten film się kończy taką eksplozją przemocy, która nam sugeruje, że właściwie ci, którzy musieli się bronić, w jakimś sensie zostali tą przemocą skażeni, że oni już tylko nie robią tego, nie sięgają po tę przemoc, żeby się bronić, tylko w jakimś sensie upodobnili się do swoich napastników, że oni znajdują też pewną przyjemność w tym zabijaniu, w mordowaniu i w przemocy. Tak? I na tym się kończy, tak? Na tym się to urywa w tym zakończeniu takim klasycznym, bo z tego co widziałem jeszcze jakieś inne czasem funkcjonują, ale w tym podstawowym właśnie w ten sposób to się kończy. No i to jest rzecz bardzo charakterystyczna, prawda? Ten niepowstrzymany chaos, który nawet jeżeli ci wrogowie, ci intruzi zostali teoretycznie powstrzymani, to oni jakoś już ten świat skazili, to już jakoś wyciągnęli na przykład z tej, wydawałoby się, spokojnej, zwyczajnej rodziny jakiś pierwiastek przemocowy, jakiś pierwiastek zła. Więc to są właśnie, to znowu mamy, prawda, otwartą strukturę, znowu mamy pewien ład, porządek, którego nie daje się w tych filmach przywrócić. Dalej, proszę Państwa, ten kolejny poziom, ścisłe rozgraniczenie między znanym a nieznanym, to znaczy te horrory wcześniejsze bardzo wyraźnie przeprowadzały granice między tym, co jest właśnie nasze, oswojone, co przynależy do naszego porządku i między tym potworem, który ten porządek narusza. Tak? Jeżeli mamy Drakulę na przykład, czy mamy tę istotę z innego świata, to ona jest rzeczą namacalną, to oni są jakby bytami namacalnymi, można ich wskazać, pokazać, można ich wyraźnie oddzielić od nas, są inni, są obcy w najdosłowniejszym tego słowa znaczeniu i nie mamy żadnej wątpliwości. Prawda? Gdzie jesteśmy my, gdzie są oni, gdzie jest ten ład i porządek, a gdzie jest ten chaos, który oni ze sobą przynoszą. Natomiast horrory późniejsze bardzo często zaczynają te granice zacierać, bardzo często zaczynają te granice rozmywać. Znowu tu można by przywołać The Thing Carpentera, gdzie ten potwór właściwie infekuje kolejnych ludzi i znowu tutaj to pytanie, gdzie on właściwie się znajduje, gdzie jest ta granica pomiędzy znanym a nieznanym, jeżeli to jest coś, co wdziera się do naszego ciała, jest tym pytaniem, które się tutaj nieustannie pojawia. No ale można by też wymienić na przykład film George'a Romero Martin, gdzie mamy bohatera, który twierdzi, że jest wampirem, tylko że pytanie, czy on faktycznie jest tym wampirem, czy to po prostu nastolatek, który cierpi na jakąś chorobę psychiczną i urojenia. Film nie udziela nam odpowiedzi na te pytania, właściwie zwodzi nas celowo. To znaczy z jednej strony widzimy, że on nie ma jakichś specjalnych mocy wampirycznych, ani tego całego sztafarzu, który my kojarzymy z wampirami, no ale z drugiej strony jego postępowania, a wreszcie te również pewne sygnały na koniec mogą nam sugerować, że jednak rzecz jest dużo bardziej skomplikowana i że może jest tutaj gdzieś ten pierwiastek nadnaturalny. Ale znowu, niekonkluzywne, tak? To są fabuły niekonkluzywne, narracje takie, które pozostawiają pewne pytania bez odpowiedzi. I wreszcie te opozycje na sam koniec, które dynamizują nam gatunek, które dynamizują nam opowiadaną historię, które jakby napędzają tę maszynerię narracyjną. I znowu Tudor powiada, że to są takie opozycje w horrorze tym klasycznym, które są opozycjami takimi mocnymi, wyrazistymi, tak? Które łatwo gdzieś ze sobą, które łatwo od siebie odróżnić. Życie, śmierć, naturalne, nadnaturalne, ludzkie, obce, że łatwo tutaj wyznaczyć pewną granicę. Natomiast w wypadku horrorów późniejszych to będą opozycje właśnie, gdzie te granice znowu są zatarte, tak? Gdzie jest granica pomiędzy świadomością i podświadomością, na ile podświadomość wpływa na ludzkie działanie, na ile wpływa na aktywność, którą człowiek podejmuje, tak? Granica między seksualnością, normalną, nienormalną, tak? Znowu to pytanie, gdzie ona jest, w jaki sposób możemy ją wyznaczyć i czy nie jest czasem płynna, czy nie jest czasem ruchoma, czy jesteśmy zawsze przywiązani tylko do tej normalnej, do tej uważanej za normalną. Zdrowie, choroba, no to też przecież pytanie zasadnicze, które często pojawia się w tych filmach, no chociażby w Dziecku Rosemary, czy główna bohaterka znowu cierpi na urojenia i jakąś manię prześladowczą, czy faktycznie prześladuje ją sekta czcicieli diabła przez sporą część filmu, to jest jakby obie te możliwości są w grze i obie te możliwości są nam wyraźnie sugerowane. Więc jest to ten horror właśnie, który wyłania się, czy ta matryca gatunkowa, która się wyłania zdaniem Tudora w latach 60. jest dużo mniej, czy inaczej, prezentuje świat dużo mniej stabilny, świat dużo bardziej rozchwiany, świat pozbawiony jakichś wyrazistych odpowiedzi, świat, w którym pewien porządek został zaburzony i nie można go odbudować. I tutaj, jeżeli Państwo czy byli uczestniczyli w zajęciach poprzedniego semestru, czy będziecie też uczestniczyli w tych przyszłych na tym semestrze, to widzą Państwo, że to jest właściwie sytuacja, w której horror, podobnie jak ówczesne kino, zaczyna właśnie nasiąkać taką narracją modernistyczną, nasiąkać taką narracją nowofalową, moglibyśmy powiedzieć, nasiąkać narracją, która właśnie nie jest zawsze perfekcyjnie wyszlifowana, nie zawsze udziela wszystkich odpowiedzi, nie zawsze prowadzi widza za rękę, tylko pozostawia właśnie widza z takim poczuciem niedosytu, niedomknięcia, pewnego rozchwiania, tak? Że tutaj jakby te przemiany narracyjne są przemianami, które nie tylko horroru dotyczą. I teraz można by sobie postawić pytanie, no jak do tej zmiany doszło? To znaczy, co było takim impulsem? Co sprawiło, że ten gatunek, który, tak jak sobie powiedzieliśmy, istniał już przecież w poprzednich dekadach, nagle dostał ten impuls do przemiany? Skąd ten impuls wyszedł, a właściwie kilka impulsów, jak za chwilę postaramy się to przedstawić. Otóż, proszę Państwa, pierwsze, na co musimy wskazać, o czym musimy powiedzieć, to, że horror w latach 60., jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, dostaje bardzo wyraźny taki impuls rozwojowy ze strony filmowców niezależnych. Tu jedna uwaga taka przypominająca, w kontekście amerykańskim niezależność oznacza niezależność od wielkich wytwórni hollywoodzkich, tak? A więc pozostawianie poza tym systemem Hollywood. I jak może Państwo pamiętacie, lata 50., lata 60. to jest taki okres, w którym taki swoisty oligopol kina hollywoodzkiego zaczyna się kruszyć, między innymi za sprawą słynnego wyroku w sprawie studia Paramount i nakazu sprzedaży kin. Zaczyna się kruszyć i w Stanach Zjednoczonych robi się miejsce dla filmowców niezależnych, to znaczy takich właśnie, którzy poza wielkimi wytwórniami działają, którzy często działają w takich warunkach półprofesjonalnych, przy minimalnych budżetach i oni są w stanie wchodzić na ten rynek, bo robi się tam miejsce na nich, bo jest potrzeba, aby oni, jest zapotrzebowanie na ich filmy, bo z różnych względów studia hollywoodzkie nie dostarczają tylu filmów i takich filmów, jakie wówczas były potrzebne. I proszę Państwa, dla takich producentów hollywoodzkich, niezależnych, horror jest gatunkiem, który jest bardzo praktyczny. To znaczy horror dobrze się czuje po pierwsze w niskich budżetach, bo nie trzeba tutaj wielkiej inscenizacji, nie trzeba tutaj jakichś nie wiadomo jakich kosztownych efektów specjalnych, jakichś tłumów statystów, studiów, scenografii i tym podobne. Więc w horrorze dużo można ugrać kreatywnością i przekuć ten brak budżetu, czy ten niewielki budżet wręcz na swoją zaletę. Co więcej, horror jest takim gatunkiem, który może być kontrowersyjny, jak za chwilę zobaczymy, i tym filmowcom niezależnym też to nie przeszkadza. Hollywood przeszkadza, bo wiadomo, że jak jest duże pieniądze, to już kontrowersje tutaj mogą popsuć biznes, a tym to wręcz nie tylko nie przeszkadza, ale wręcz może służyć za zaletę, bo wiadomo, że jak są pewne kontrowersje, no to jest szum wokół filmu i łatwiej się w ten sposób wybić. W związku z tym ta przestrzeń, która otwiera się właśnie w latach 50., 60. dla producentów niezależnych, to jest też przestrzeń dla niezależnego horroru, dla ludzi, którzy przy niewielkich budżetach, w półprofesjonalnych warunkach, z jakąś szkieletową ekipą często, która składa się z jakichś znajomych i przyjaciół, postanawiają realizować filmy, tak? Postanawiają właśnie realizować horrory. Ludzi, którzy mają na przykład doświadczenie wcześniej z kręceniem reklamówek Calgonu i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli Państwo na przykład obejrzą Noc żywych trupów, no to tam między innymi możemy zobaczyć na samym początku, że to jest obraz wyprodukowany przez Image 10, a Image 10 to jest firma, która dosłownie powstała, żeby wyprodukować Noc żywych trupów, tak? Więc to jest, i ta reklama to jest właśnie, jak żeby George Romero był wcześniej, zajmował się realizowaniem filmów reklamowych. Więc właśnie z takich marginesów branży, z takich właśnie warunków półpartyzanckich, z takich mikroskopijnych budżetów, wiele spośród tych horrorów tamtych lat powstaje. I proszę Państwa, powstaje i odnosi właśnie ogromny sukces, tak? To znaczy to są filmy, które, tak jak powiedziałem, wiele muszą nadrabiać kreatywnością, które są śmielsze, które są odważniejsze, które nie boją się kontrowersji, które nie pozostają w jakichś utartych takich już hollywoodzkich kolejnach i w związku z tym potrafią przykuć uwagę. I to będzie przykład właśnie chociażby Nocy żywych trupów, tak jak mówiliśmy, niewielki film zrealizowany w dosyć spartańskich warunkach przy stosunkowo niewielkim budżecie i film nagle, który wysoko wystrzeli, który stanie się ogromnie popularny, który będzie przyciągał uwagę obrośnie pewnym kultem aż po dziś dzień, ale też film, który przyciągnie uwagę krytyków, tak? Film, który na przykład w roku 70. będzie wyświetlany w Museum of Modern Art, tak? Czyli takiej właściwie czołowej instytucji, jeżeli chodzi o także o sztukę nowoczesną, ale także o takie badania nad filmem w Stanach Zjednoczonych. Więc będziemy tutaj mieli do czynienia właśnie z sytuacją, w której te niezależne horrory będą windowały swoich twórców bardzo wysoko. I tu, dlaczego? Żeby pokazać, jak bardzo to był pewien krok do przodu, jak bardzo to było innowacyjne. Krótki cytat właśnie z recenzji z tamtego okresu, z Sight and Sound, z recenzji Nocy Żywych Trupów. Romero rezygnuje z wstawek komediowych, naukowców wyjaśniających zdarzenia, z wątku romansowego, wreszcie z jakichkolwiek dystrakcji. Innymi słowy, z wszystkich tych elementów, jakie zazwyczaj przyczepia się do horroru, by złagodzić napięcie i które zazwyczaj rozpraszają naszą uwagę. Nasze reakcje dostają genialnego kopniaka, kiedy para młodych kochanków, jesteśmy przecież pewni, że oni przetrwają, zostaje upieczona i pożarta, a projekcja dobiegła zaledwie pół metka. Film trwa 96 minut, jakiekolwiek cięcia naruszyłyby jego godną podziwu architekturę. Widzą Państwo, że tutaj jakby do czego zdaniem tego recenzenta jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? Do tego, że horror ma komediowe wstawki, wątki romansowe, jak jest główna para, no to oni nie zginą, że mamy jakichś naukowców, którzy wszystko muszą wyjaśnić. Noc Żywych Trupów to wszystko wyrzuca, to wszystko wycina, pozbywa się tego i zostawia nas właśnie z fabułą, która jest zaskakująca, w której są zwroty akcji, w której mamy czyste napięcie, która jest też eksponuje, o czym jeszcze zaraz powiemy sobie, bardzo dużo brutalności itd., itd. W tekstach o Nocy Żywych Trupów, w takich recenzjach też z tamtego okresu, czasem pojawiają się wzmianki, że na sali podczas projekcji tych filmów było dużo dzieci, które tam ciężko przeżywały to, co się dzieje. Dlaczego? Bo wówczas jakby uważano, że taki horror to jest rzecz dla dzieci, bo tam jest śmiesznie, są jakieś takie gumowe potwory, jakieś bloby, kalarety, prawda, że tam nie ma, że te horrory nie są de facto straszne, że to jest gatunek w sam raz dla dzieci, tak? Tylko że można się było właśnie naciąć, bo tutaj ta zmiana już nadchodziła. I Noc Żywych Trupów tutaj nie jest oczywiście wyjątkiem. Będziemy mieli takie filmy jak Teksańska masakra piłą mechaniczną Toba Hoopera, analogiczna historia. Nawiasem mówiąc, 18 marca tu w Nowych Horyzontach będzie pokazywana w ramach obchodów 50-lecia premiery, więc jeżeli by Państwo chcieli rozszerzyć sobie dzisiejszy seans i spotkanie, to jak najbardziej zachęcam, bo to bardzo dobry film. I zresztą widzą Państwo, jak bardzo on wszedł do kanonu, prawda, że my w Nowych Horyzontach sobie możemy pójść na 50. rocznicę jego premiery, jak bardzo on tutaj się zakorzenił w naszej wyobraźni. Czyli znowu film ludzi, którzy realizują go w takich półpartyzanckich warunkach, przy niewielkim budżecie, który zdobywa ogromny rozgłos, popularność także wśród krytyków. Czy Świt Żywych Trupów, czyli znowu George Romero i znowu powracający do tego tematu zombie. Więc te niskobudżetowe produkcje, proszę Państwa, niezależne, to z całą pewnością jest jedna z tych ścieżek, która odnawia to oblicze horroru w tamtym okresie. Tak? Twórcy, którzy muszą szukać kreatywnych rozwiązań, twórcy, którzy pracują często w dosyć trudnych warunkach, ale twórcy też, którzy w związku z tym bardzo dobrze czują widownię, bo sami właściwie z tej widowni się wywodzą, i twórcy też, którzy no, nie wahają się właśnie sięgać po kontrowersje, nie wahają się sięgać po różnego rodzaju drastyczne obrazy i w związku z tym będą tutaj bardzo mocno na ten kształt gatunku oddziaływali. I to, proszę Państwa, jest właściwie historia, która się powtarza w kontekście kilku reżyserów, takich tych tutaj widocznych, klasycznych, wiązanych właśnie z gatunkiem horroru. Tak, oni często właśnie wszyscy zaczynali z takiego poziomu i wywindowało ich to później, ta ich popularność ich bardzo wysoko, bo to jest sytuacja, w której Hollywood często właśnie wychwytuje różnego rodzaju niezależne talenty, ludzi, którzy stali się popularni, głośni dzięki swoim właśnie filmom niezależnym i wciąga ich we współpracę, tak, stopniowo im dając coraz większe budżety, coraz większe możliwości, jakby sprawiając, że oni wchodzą do takiej już kinematografii głównonurtowej. Tak więc to będzie przypadek chociażby Sama Raimiego, który właśnie znowu zaczyna od Martwego Zła, a dzisiaj kręci dla Marvela z wielomilionowymi budżetami filmy. W wypadku Davida Cronenberga, który nas tutaj, proszę Państwa, dzisiaj będzie interesował, czyli reżysera Wideodromu, sytuacja jest też trochę powikłana. On jest, pochodzi z Kanady i właśnie w Kanadzie swoje filmy na początku realizował i też te jego pierwsze produkcje to będą produkcje realizowane właściwie przy jakichś mikroskopijnych bardzo budżetach, przy bardzo, w bardzo trudnych warunkach. Jego pierwsze filmy w ogóle nie mają dźwięku synchronicznego, tylko mają narrację z offu. I stopniowo on będzie właśnie wchodził, piął się jakby po tych szczeblach, współpracując z coraz bardziej profesjonalnymi i zamożniejszymi, powiedzmy, czy producentami, aż wreszcie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której no właśnie to Hollywood go dostrzeże i w latach 80. wciągnie do tej kinematografii głównonurtowej. Tutaj między innymi film Mucha będzie na pewno tym takim przypadkiem, gdy mamy właśnie już ogromny budżet, gwiazdorską obsadę i film szeroko reklamowany. Wideodrom jeszcze, powiedzmy, jest takiego momentu, w którym on już się posługuje, czy już pracuje w warunkach profesjonalnych, już ze sporym budżetem i już z dystrybucją zapewnioną ze strony właśnie hollywoodzkiego studia. Natomiast wciąż jeszcze tutaj pozostaje jakby twórcą właśnie cieszącym się sporą dozą niezależności. Ale jak mówię, w ich przypadku wszystkich będzie tak, że oni będą do tego głównego nurtu wnosili ten swój tryb pracy, tę swoją wyobraźnię, tę swoją wrażliwość taką właśnie twórców niezależnych, gustujących w mocnych efektach, eksperymentujących i tak dalej, i tak dalej. A zatem na to na pewno należy zwrócić uwagę. Zresztą jak będą Państwo wysłuchiwali wykładu o kinie nowego Hollywood tak zwanym, to tam też będą bardzo podobne historie, bo to nie tylko horroru dotyczy, tak? Czyli wielu reżyserów, takich jak Francis Ford Coppola, też będzie miało w swojej biografii twórczej właśnie najpierw kręcenie jakichś niskobudżetowych filmów gatunkowych i później będą oni właśnie stopniowo zdobywali coraz mocniejszą pozycję. Ale i to z jednej strony, proszę Państwa, ale z drugiej strony, i to też jest bardzo charakterystyczne, również Hollywood w tamtym czasie się zmienia, szukając niejako recepty na to, jak poradzić sobie z tym kryzysem, który dotknął w latach 60., na początku lat 70. branżę. I również w Hollywood, w tych wielkich studiach, w tych profesjonalnych trybach produkcyjnych, robi się miejsce dla takiego wysokobudżetowego, ale jednocześnie powiedzmy arthouse'owego horroru, może w ten sposób takiego artystowskiego horroru, gdzie mamy, no właśnie, chociażby takie filmy jak Dziecko Rosemary, gdzie Paramount chce zekranizować powieść, to jeszcze zakupiono prawa do produkcji tego filmu przed wydaniem powieści, ale pisarza, który wiadomo, że sprzedaje bestsellery, w związku z tym to Dziecko Rosemary jest bardzo obiecujące, gdzie Paramount angażuje Polańskiego, a więc no reżysera, który przyjechał z Europy i który zasłynął takim łączeniem już powiedzmy kina gatunkowego z takim autorskim ujęciem, artystycznym ujęciem, eksperymentatorskim również. No i daje temu Polańskiemu no już budżet tak kilkumilionowy. I to też odnosi sukces, prawda? Takie podejście do horroru, czyli jest tu taki moment, w którym te wielkie wytwórnie też się otwierają na pewne eksperymenty z kinem grozy. Jest to taki moment, w którym te wielkie wytwórnie też widzą, że coś jest na rzeczy, tak? I że ta nowa wrażliwość ich widzów jest otwarta na tego rodzaju produkcje. Nawiasem mówiąc, rzecz charakterystyczna, mówiliśmy o tych przemianach matrycy, tak? Lata 30, 40, 50, tu 60, 70. Polański przecież też w latach 60. symbolicznie Balem Wampirów domyka tę dawną strukturę, prawda? Czyli kręci horror kostiumowy, ale kręci horror, który jest parodią właściwie, czy pastiżem tych dawnych konwencji. No a jednocześnie właśnie otwiera tutaj bardzo wyraźnie ten nowy rozdział Dzieckiem Rosemary i właśnie korzystając z tych wszystkich chwytów, z tych wszystkich rozwiązań, o których powiedzieliśmy i też proszę zwrócić uwagę, przy tych wszystkich filmach, to są filmy, w których akcja rozgrywa się tu i teraz, tak? Nie tam gdzieś w Europie, w XIX wieku, to nie są horrory kostiumowe, to nie są horrory, których akcja by się rozgrywała w Anglii i tak dalej, i tak dalej. Nie, prawda? Tutaj ta groza zostaje bardzo mocno przyciągnięta do widza. Tutaj ona zostaje przedstawiona w tych realiach codziennych i to też sprawia, że one oddziałują no zupełnie inaczej. I tego rodzaju przypadków też mamy trochę w tym interesującym nas okresie. No mamy między innymi Egzorcystę, prawda? Znowu wysokobudżetowy film, znowu reżyser rozpoznawalny, bo William Friedkin, który po sukcesie francuskiego Łącznika jest wówczas, ale też znowu reżyser, który ma w sobie pewną chęć eksperymentowania, tak? Kto widział Państwa francuskiego Łącznika, no to wie, że tam są takie, też jest taka maniera modernizacji, nowofalowa, jeżeli chodzi o realizację tego filmu, jeśli chodzi o montaż, jeśli chodzi o brak konkluzywnego zakończenia, jeśli chodzi o narrację, więc tutaj mamy znowu do czynienia z sytuacją, w której oddaje się duże możliwości twórcy, który chce z tym wszystkim poeksperymentować, który ma taką i wrażliwość właśnie rozpiętą pomiędzy tym kinem gatunkowym, a kinem powiedzmy bardziej artystycznym. No i znowu, to jest ogromny sukces finansowy, to jest znowu ogromny sukces krytyczny, to jest znowu ogromny sukces także w tej kategorii, w tym wymiarze, że to jest film, który jest nominowany do Oscara, który zdobywa Oscary i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, proszę Państwa, warto wspomnieć właśnie, dlaczego to wszystko było możliwe w kontekście wielkich wytwórni, ponieważ pod koniec lat 60. dzieje się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie upada tak zwany kodeks produkcyjny. Jak Państwo pamiętacie z poprzedniego semestru, kodeks produkcyjny był taką formą autocenzury, którą wielkie studia hollywoodzkie narzuciły sobie w latach 30. i on obowiązywał aż do tego końca lat 60. jako spis tematów, wątków, kwestii, których nie można pokazywać, na które trzeba uważać i tak dalej, i tak dalej. I przez te kilka dekad on się stawał coraz bardziej anachroniczny i coraz bardziej rozjeżdżał się z oczekiwaniami odbiorców, z oczekiwaniami widzów, z tym, co widzowie chcieli zobaczyć na ekranie. No i pod koniec lat 60. ten jakby coraz większa liczba filmowców i studiów zaczynała ten kodeks po prostu ignorować albo omijać. I w związku z tym pod koniec lat 60. on zostaje zniesiony ostatecznie i zastąpiony systemem ratingowym działającym po dziś dzień, czyli takim systemem, w którym odpowiednia komisja ocenia film. Tu jest ta skala właśnie ta pierwsza, dzisiaj ona wygląda trochę inaczej i przyznaje temu filmowi odpowiednią kategorię wiekową w zależności od tego, co w tym filmie jest. Więc podejście jest takie, że możemy właściwie pokazywać wszystko, tylko musimy się liczyć z tym, że ten film może zostać opatrzony odpowiednio wysoką kategorią wiekową. I wówczas to jest ogromna zmiana. To znaczy to jest otwarcie w ogóle Hollywood, kina amerykańskiego na nowe możliwości. To jest otwarcie kina amerykańskiego na nowe środki wyrazu. Zerwanie tego gorsetu, który mocno to kino już wówczas dusił. Jeżeli chodzi o ukazywanie brutalności, seksualności, tematów kontrowersyjnych. Nawet to dziecko Rosemary, prawda, które miesza wątki erotyczne, satanistyczne, religijne, no to by w kontekście takiego restrykcyjnego podejścia do kodeksu produkcyjnego nie przeszło, więc w tamtym okresie to jest ogromny postęp, ogromna zmiana. Później, jak się przekonamy, ten system ratingowy też zaczyna trochę ciążyć i on po dziś dzień jest krytykowany, ale w tamtym okresie to jest na pewno zerwanie gorsetu, to jest na pewno otwarcie pewnych drzwi, wyznaczenie pewnych nowych ścieżek. I proszę Państwa, to, o czym tutaj sobie powiedzieliśmy, na pewno w latach 80. również będzie miało również swoją kontynuację, także jeżeli chodzi na przykład o te filmy niezależne, to znaczy lata 80. będą bardzo dobrym okresem dla kina niezależnego, dla kina niszowego w Stanach Zjednoczonych między innymi. Tutaj, proszę Państwa, za sprawą przede wszystkim eksplozji technologii kina domowego, tak? Tu jest symbolem, jest oczywiście kaseta VHS. Tu widzimy taki wykres, jak ten sprzedaż kaset VHS w Stanach Zjednoczonych rósł, tak? To są gigantyczne w pewnym momencie liczby, więc otwiera się cały nowy rynek, który jest nienasycony, w którym jest miejsce dla rozmaitych filmów, którym, proszę zwrócić uwagę, zmienia się w ogóle sytuacja odbiorcza, tak? Czyli ja mogę, nie muszę czekać, aż coś będzie w kinie, nie muszę tego oglądać zbiorowo, tylko ja mogę sobie bardzo precyzyjnie wybierać filmy, które mnie interesują, więc jakby nawet mniejsze filmy, nawet dziwniejsze filmy w kontekście horrorów, to ważne, mogą znaleźć swoją widownię, swoją publiczność, a nawet mogą stać się takimi filmami kultowymi bardzo łatwo. I znowu przypadek wspominanego Evil Dead Sama Raimiego jest tutaj bardzo charakterystyczny. On w kinach sobie poradził nieźle, ale właśnie to jak podają tutaj badacze, historycy kina, to właśnie ten obieg kasetowy wyniósł go bardzo, bardzo wysoko. Więc jest to ten dodatkowy jeszcze zastrzyk, który będzie sprawiał, że ta produkcja niezależna również w latach 80. będzie miała swoją kontynuację, tylko właśnie to będzie, powiedzmy, kontynuacja, która będzie często już obliczona na ten rynek kaset VHS. Do tego jeszcze zaraz, za chwilę sobie nawiążemy. Czyli to są, proszę Państwa, takie kwestie produkcyjne. To są takie kwestie związane z sytuacją na rynku kinematograficznym, ale do tego ta kwestia się tutaj, proszę Państwa, nie ogranicza. Drugi taki kontekst, o którym chciałem tutaj powiedzieć, który na pewno wpływa na horror w tamtym okresie, to kontekst znany Państwu z poprzedniego wykładu, czyli okres, czyli to fakt, że te lata 60., 70. to jest okres kontestacji, kontrkultury, buntu, kiedy przez rozmaite kraje całego świata, ale przez Stany Zjednoczone, przez Włochy, jak już wiemy, przez Francję, przez zachodnie Niemcy, przewalają się różnego rodzaju właśnie ruchy kontestacyjne, przewalają się różnego rodzaju młodzieżowe protesty, gdzie z jednej strony oczywiście ci młodzi ludzie protestują często przeciwko konkretnym, czy w sprawie konkretnych politycznych problemów, nie wiem, przeciwko wojnie w Wietnamie, przeciwko zbrojeniom, przeciwko konkretnym formom wykluczenia, ale kontrkultura ma też to do siebie, że jest taką negacją całościową, to znaczy, że ci ludzie też mają takie poczucie, że ten świat, w którym funkcjonują, ten świat, który im został tutaj gdzieś zaproponowany, jest urządzony no nie tak jak trzeba, że jest oparty na nierównościach, że jest oparty na fałszu, że jest oparty na wyzysku, że jest oparty na tworzeniu jakichś fałszywych potrzeb, więc nie tylko o te konkretne zjawiska chodzi, ale chodzi właśnie o ten odruch buntu takiego, powiedziałbym, całościowego, o takie antropologiczne przyjrzenie się krytyczne własnej kulturze i o próbę zweryfikowania tej kultury. I to, proszę Państwa, znowu sprawia ten kontekst, o którym tutaj mówimy, sprawia, że, aha, i dodajmy jeszcze, to oczywiście wszystko wywołuje gigantyczne napięcia społeczne, tak? Te czasy, które my tam gdzieś czasem możemy właśnie rozpatrywać, czy pamiętać o nich przez pryzmat ruchów hipisowskich, prawda, dzieci kwiatów i ogólnego, powiedzmy, wielkiego święta i tym podobne, no ale to są światy gigantycznych napięć społecznych, brutalności na ulicach, przemocy w mediach, tak, takiej przemocy namacalnej, takie czasy poczucia, kiedy dominuje poczucie właśnie pewnej niepewności, tak, niepewności, co będzie dalej, co się uda, co się nie uda osiągnąć i tak dalej. No i właśnie horror, znowu, bardzo dobrze się odnajduje w takich kontekstach, tak? Horror jest gatunkiem, który właśnie mówi o niepewności, horror jest takim gatunkiem, który służy często do podawania w wątpliwość pewnych kulturowych pryncypiów, no więc w związku z tym nic dziwnego, że tutaj również horror będzie dobrze współbrzmiał z takimi czasami właśnie, trochę brutalnymi, trochę niepewnymi, z czasami ogromnych napięć społecznych, ogromnych też przeobrażeń struktury społecznej. I proszę Państwa, ten związek można właściwie rozpatrywać na kilku poziomach. Poziom pierwszy jest taki, że horror sam z siebie jest gatunkiem, który jest takim gatunkiem, no właśnie, pewnej transgresji, tak? Pewnego buntu, że pokazujemy w horrorze rzeczy ostateczne, śmierć, przemoc, rozpad ciała i już samo to, sam ten eksces, który jest dla horroru czymś typowym, jest, sprawia, że to jest pod względem takim stylistycznym gatunek buntowniczy, tak? Że samo oglądanie tych rzeczy, które są normalnie objęte tabu, są normalnie wypierane, normalnie się o nich nie mówi, a tutaj one są na ekranie i nie tylko się ich nie ukrywa, ale robi się z nich pewien spektakl, ale więc się je potęguje, no, sprawia właśnie, że horror możemy tutaj traktować jako jeden z takich odłamów właśnie kina transgresywnego, kina, które, gdzie możemy dać upust pewnemu buntowi, takiemu estetycznemu również, że sam fakt, że oglądamy takie rzeczy, a społeczeństwo się oburza, jest tu już pewnym działaniem buntowniczym, tak? Jest tu już pewnym działaniem transgresyjnym, pewnym działaniem, gdzie my na poziomie estetyki już możemy właśnie prowokować ten mieszczański świat, ten burżujski świat, tak? Że sięgając po takie filmy, które wszystkich oburzają, my możemy zaznaczyć tutaj gdzieś swój symboliczny bunt. To jeden wymiar. Drugi wymiar, proszę Państwa, jest taki, że oczywiście sporo jest horrorów, które wprost do tego problemu kontestacji, kontrkultury się jakoś odwołują. Odwołują się na przykład podnosząc podobne problemy czy podobne postulaty. Jeżeli oglądamy Świt żywych trupów, no to tam bardzo wyraźnie widać pewną satyrę na konsumpcjonizm, bo tam akcja się rozgrywa w galerii handlowej i te zombiaki łażą po tej galerii w rytm jakichś takich bzdurnych melodyjek granych z głośnika, kręcą się na karuzelach, chodzą od kasy do kasy, od sklepu do sklepu i bardzo wyraźnie widać, że to jest taka satyra na konsumpcjonizm, prawda? Na bezmyślnych klientów, którzy włóczą się po tych galeriach, bo nie mają co ze sobą zrobić. Zresztą tam się pojawia się też taki dialog, że te zombiaki ciągną tak mocno do tej galerii, bo to jest jakby najmocniejsze takie wspomnienie z prawdziwego życia, tak? To, co im zostało. Tutaj najczęściej przebywali, to było dla nich najprzyjemniejsze za życia, możemy powiedzieć, więc tutaj nawet po śmierci do tej galerii ciągną. No to jest oczywiście właśnie czytelna satyra, która współbrzmi z krytyką konsumpcjonizmu, która w tamtym okresie była formułowana właśnie w obrębie czy w łonie kontrkultury. Ale też mamy takie filmy jak Egzorcysta, który raczej by się lokował w kontekście już pewnej, jak to niektórzy mówią, kontrkultury. To znaczy to jest film, który jednak pokazuje, wyraża pewne zaniepokolenie. To znaczy proszę zwrócić uwagę, że w Egzorcyście ten świat, który na początku oglądamy, jest takim światem zlaicyzowanym, takim światem nowoczesnym, gdzie ten kościół katolicki jest wypchnięty, czy w ogóle religia, czy sfera jakaś metafizyczna jest wypchnięta na margines. I tutaj właśnie zdaniem Friedkina gdzieś otwiera się miejsce na wtargnięcie zła, tak? Że tutaj jakoś to zło może w związku z tym działać. I tu właśnie to jest ciekawy przykład. Mamy mimo wszystko, prawda, takiego eksperta, mamy mimo wszystko takiego duchownego, który nawet jeżeli jest słaby i nawet jeżeli jest niepewny często w swoich działaniach, to mimo wszystko podejmuje walkę z tym złem. Czyli Egzorcysta byłby tutaj takim horrorem, który gdzieś by się wpisywał mimo wszystko w takie pewne wartości konserwatywne bardziej, tak? Czy w taki nurt zaniepokojenia, do czego nas te przemiany kontrkulturowe zaprowadzą. Oczywiście to jest jedna z wielu interpretacji, tak? Ale myślę, że warto ją tutaj zasygnalizować, że horrory no nie tylko musiały się wpisywać w ten światobogląd, ale można je też interpretować jakby w kontrze do tego myślenia. I wreszcie, proszę Państwa, można też spojrzeć na horrory jeszcze szerzej i powiedzieć też o tym, że one jakby nawet jeżeli nie podejmują tematu kontestacji, nie podejmują tematu buntu, to i tak odbijają w sobie, czy zawierają w sobie, czy są pewną reakcją na właśnie to poczucie lęku, niepewności, na to poczucie, że oto świat się zmienia i my nie wiemy za bardzo w jakim kierunku, na to poczucie, że na przykład konflikt międzypokoleniowy narasta, więc nie rozumiemy często, jedno pokolenie nie rozumie drugiego, że narastają też pewne negatywne zjawiska, które można z kontrkulturą wiązać, bo to też jest rzecz charakterystyczna. Początek lat 70. to jest moment, w którym, czy jeszcze koniec 60., w których zaczyna się też zwracać uwagę na pewną taką negatywne zjawiska będące pokłosiem tych ruchów kontrkulturowych, czyli sekciarstwo i tutaj oczywiście z Charlesem Mansonem na czele byłby to charakterystyczny przykład, czyli narkomania, tak, w związku z tym jest tutaj pewne poczucie niepokoju i że oto horrory to niejako odbijają jak pewne zwierciadło takie antropologiczne czy kulturowe. Jeżeli wrócimy na chwilę do tej tabeli, to właśnie dobrze zobaczymy te zmianę, prawda? Że to jest horror, tutaj w tym pierwszej kolumnie, to jest horror społeczeństwa, które mimo wszystko ma pewne stabilne fundamenty światopoglądowe, tak? Horror społeczeństwa, które ma swoje autorytety, horror społeczeństwa, które jest pewne swoich hierarchii wartości, przynajmniej z pozoru, horror społeczeństwa, które bawi się trochę w strach, ale wie koniec końców, w jaki sposób ten porządek ma wyglądać i do czego należy wracać, tak? Natomiast tutaj, tak, to o czym mówiliśmy, to co przyjdzie w latach 60., to jest horror społeczeństwa, które utraciło jakby tę pewność, tak? Gdzie te fundamenty światopoglądowe wcale nie są takie stałe, gdzie te fundamenty światopoglądowe wcale nie są takie jednoznaczne, gdzie wszystkie autorytety się dawno skompromitowały, gdzie nie mamy tej pewności, w jakim kierunku właściwie świat zmierza, jak powinniśmy postępować i tak dalej, i tak dalej. Raczej ta zmiana, ta matryca nie byłaby tylko i wyłącznie prostą jakąś zabawą estetyczną, tylko ta zmiana tej matrycy wynikałaby po prostu z tego, że zmieniają się widzowie, więc zmieniają się ich lęki, zmieniają się ich takie codzienne przeżycia, codzienne doświadczenia, to w jaki oni sposób na co dzień funkcjonują. Więc tutaj ta kwestia buntu, kontrkultury, kontestacji na pewno bardzo mocno oddziałuje na kino tamtego okresu. Natomiast rzecz charakterystyczna, proszę Państwa, kontestacja, kontrkultura, no mówimy, że o tym rozkwicie w latach 60., na początku 70., ale też mówimy o tym, że ona już właściwie w tej dekadzie lat 70. się wypala, tak? Że przychodzą lata 80. i to już jest inne społeczeństwo, to już jest społeczeństwo stabilniejsze, to już jest społeczeństwo wykonujące taki konserwatywny zwrot, to już jest społeczeństwo w przypadku Ameryki rządzone przez Ronalda Reagana i to też widać w kinie. I rzecz bardzo charakterystyczna, prawda? Mamy The Thing wspominany Johna Carpentera z roku 1982, który bardzo dobrze oddaje to wszystko, o czym powiedzieliśmy sobie przed chwilą. Czyli to jest film pełen niepokoju, film psychozy, film, w którym ludzie są dla siebie zagrożeniem nawzajem, właściwie nawet większym niż ten potwór z kosmosu. The Thing jest filmem, w którym jest bardzo pesymistyczny w swojej wymowie. Jest też filmem, który jest bardzo transgresywny właśnie, jeżeli chodzi o wizualność, tak? O to, co się tam dzieje i w jaki sposób ten rozpad ludzkiego ciała jest pokazywany. I The Thing jest filmem, który w kinach wówczas okazuje się klapą i właściwie prawie, znaczy nie prawie, tylko po prostu przetrącił karierę Carpenterowi, na kilka lat zepchnął go w konieczność kręcenia filmów, które nie były jakby spójne z tym, co on chciał robić, co on chciał realizować. A co robi w 82 roku, co się okazuje wielkim sukcesem? Zawsze jest to przytaczane jako taka właśnie anegdota. E.T., prawda? Inny film o spotkaniu z kosmitą, tylko dużo bardziej optymistyczny i dużo spokojniejszy. No i właśnie, możemy powiedzieć, że tutaj ta zmiana jest też charakterystyczna, że w latach 80. już to doświadczenie buntu, już ta potrzeba transgresji, już ta potrzeba zerwania z pewnym stabilnym światopoglądem gdzieś wygasa i w horror znowu jakoś to odbija, horror znowu na powrót to jakoś przerabia. I tutaj w kontekście lat 80., proszę Państwa, Rafał Syska, który o tej właśnie kinematografii, reganomatografii, tak, pisał, czyli właśnie kinematografii doby Ronalda Reagana. On wskazuje na to, że to jest takie kino soft buntu, takiego miękkiego buntu, czyli pewne tropy, pewne wątki, pewna na przykład przemoc wizualna, tak, charakterystyczna dla tego kina lat 70. tutaj jest wciąż, ale zostaje jakby to ostrze kontestacji i buntu złagodzone. Czyli to są filmy, które będą jednak już próbowały się poruszać pomiędzy tym transgresją i jednak konserwatyzmem. To są filmy, które będą często z jednej strony dawały jakiś taki, czy będą tutaj formułowały jakiś przekaz krytyczny wobec rozmaitych instytucji społecznych, takich jak rodzina, ale mimo wszystko będą jednak dawały jakieś poczucie stabilności i sprawczości na przykład tych bohaterów, tak? Że oni mimo wszystko jednak gdzieś są w stanie podjąć jakąś walkę. Więc będą to filmy zdecydowanie mniej nihilistyczne, filmy zdecydowanie mniej kontestacyjne, buntownicze w swojej wymowie. Mowie i filmy paradoksalnie, za chwilę o tym powiemy więcej, ale tak eskalujące brutalność, że ta brutalność też właściwie przestanie być brutalna, a zacznie być trochę zabawna. Za chwilę o tym powiemy więcej. I proszę Państwa, taki przykład, no właśnie, filmu, który myślę, że dobrze by tu ilustrował ten wątek soft buntu, miękkiego buntu, film Wesa Cravena Przyjaźń na śmierć i życie, który jest filmem, no z jednej strony jest filmem, w którym, znaczy tak, najpierw przyjrzyjmy się może warstwie takiej narracyjnej. To znaczy mamy tam oczywiście pewne wątki krytyczne i mamy tam taki wątek nastolatki, nad którą znęca się ojciec i jest tam też, mam wrażenie, taka sugestia nie tylko znęcania się fizycznego, ale znaczy nie tylko przemocy fizycznej, ale też przemocy seksualnej, chociaż to, jeżeli to nie zostaje tam wyraźnie chyba aż tak sformułowane. Natomiast jednak mimo wszystko jest to film no dużo bardziej optymistyczny w swojej konstrukcji, tak? Że mamy tam jednak równolegle pewien pozytywny obraz relacji rodzinnych. Mamy takiego nastolatka, który jest młodym geniuszem i który ma wielkie możliwości. Pojawia się tam jednak pewna rola autorytetu, więc to nie jest właśnie, tak jak sobie powiedzieliśmy, tak bardzo nihilistyczny i tak bardzo negatywny obraz społeczeństwa, tak negatywny obraz rodziny, jak to potrafiło być w kinie, w horrorze wcześniejszym. Więc tutaj no właśnie, mamy to jakby to oscylowanie. Tak? Jest to trochę bunt, ale jednak jest to pewna krytyka, ale jednocześnie są tutaj jakby przywrócone też te wartości bardziej tradycyjne. Jest tu oczywiście też sporo przemocy, proszę Państwa, ale znowu przemocy, która, jak się za chwilę przekonamy, jest przemocą, która jest potraktowana jak kolejna ekranowa atrakcja. To znaczy ona traci ten swój taki wymiar transgresji, traci ten swój wymiar pewnego szoku, a staje się pewną zabawą. Jak Państwo, jak sobie za chwilę obejrzymy pewien fragment, to Państwo to dobrze zobaczycie, ale jeszcze nie teraz. Natomiast dobrze to widać też po tych kadrach, tak? Że tutaj ta przemoc przestaje być czymś takim, co ma szokować, a bardziej ma bawić. Zresztą te sceny przemocy zostały tu trochę dokręcone wbrew Cravenowi, to znaczy po pokazach próbnych się okazało, że publiczność oczekuje, że jak film Wesa Cravena to ma być trochę, znaczy dużo przemocy i producent też to na nim wymusił, podczas kiedy on tej przemocy tam nie widział, co też pokazuje ten status, prawda? Już raczej atrakcji niż jakiegoś przekroczenia, niż jakiegoś złamania tabu. I to nas, proszę Państwa, no właśnie, prowadzi do kolejnego trendu, o którym chciałem tutaj jeszcze Państwu powiedzieć, bo on też jest dla ówczesnego horroru bardzo istotny, a mianowicie ta brutalizacja, tak? A mianowicie wykształcenie się czegoś, co nazywamy taką estetyką gore, co nazywamy taką estetyką właśnie pewnej realistycznej, naturalistycznej, wręcz nadrealistycznej przemocy. Że oto będziemy mieli tutaj w tych latach 70., 80., będziemy mieli filmy, które będą bardzo chętnie pokazywały, eksponowały wręcz rozpad ludzkiego ciała, które będą eksponowały sceny przemocy, które będą sprawiały, jakby będą sprowadzały ludzkie ciało do takiego czystego mięsa, które na różne sposoby jest dekomponowane, rozrywane, dręczone i tak dalej, i tak dalej. I że będą to często właśnie filmy posługujące się taką estetyką szoku, obrzydzenia właśnie pewnej transgresji. I tak jak tutaj Andrzej Pitrus pisze, że tutaj no, brzydota staje się przedmiotem kontemplacji. Tak? Nie jest to sugerowane, nie jest to ukrywane, tylko wręcz przeciwnie, jest to eksponowane. Ta przemoc jest w jakimś sensie estetyzowana. I można w związku z tym, proszę Państwa, zadać sobie pytanie, no właśnie, znowu, tak jak to robiliśmy przy poprzednich zagadnieniach, przy poprzednich jakby tutaj problemach, skąd tak, to znaczy dlaczego tak się dzieje i jakie są źródła tej estetyki. Tu jeszcze tylko mamy, no właśnie, dwa przykłady, które to też pokazują, gdzie przemoc staje się, jak znowu tym razem pisze Rafał Syska, zwykłą fizjologią, czyli Dzień Żywych Trupów, czy Piątek 13.3, ale to jakby są kadry, które wybrane są zupełnie arbitralnie i dużo więcej, dużo brutalniejszych kadrów można by tutaj pokazać. Więc skąd się to, proszę Państwa, bierze? Skąd się to bierze, że kino, zwłaszcza kino grozy, ale nie tylko, idzie w tę stronę? Otóż, proszę Państwa, no, po pierwsze takim, jeżeli byśmy szukali jakichś bezpośrednich inspiracji, jakichś bezpośrednich źródeł, to bardzo często wskazuje się na takie filmy realizowane jeszcze w latach 60., takie filmy z tak zwanego kina eksploatacji, czyli filmy, które szukały w tych krwawych efektach sposobu na przyciągnięcie uwagi widzów. Tutaj między innymi za takiego pioniera uważa się Herschela Gordona Lewisa, który z takimi filmami jak Krwawa uczta, czy 2000 maniaków, więc te tytuły też są charakterystyczne, no jakby ukonstytuował pewne prawidła, tak, tej estetyki, czyli właśnie eksponowanie ciała torturowanego, ciała poddawanego dekompozycji, rozrywanego, mordowanego, zabijanego, co tutaj jest właśnie bardzo często głównym tematem, co tutaj jest właściwie główną atrakcją, bo mamy tam oczywiście jakąś fabułę, ale ona jest dosyć wątła, moglibyśmy to powiedzieć. No i właśnie, to Lewis wywodzi się z takiego nurtu kina eksploatacji, czyli takiego kina, które niezwykłymi, rozmaitymi pomysłami eksplorowało takie modne tematy, głośne tematy, kontrowersyjne tematy. W związku z tym ta przemoc była tutaj też dla niego po prostu jakby kolejną atrakcją, kolejnym sposobem na przyciągnięcie uwagi, bo mówimy o latach 60., gdy to kino amerykańskie głównego nurtu wciąż jednak jest jeszcze mocno w gorsecie kodeksu produkcyjnego, więc takiej przemocy często po prostu nie pokazuje. To więc to jest pierwsze takie źródło, no, gdybyśmy mieli wyrysować sobie jakąś taką bezpośrednią ścieżkę. Ale to, proszę Państwa, oczywiście nie koniec, bo znowu rzecz bardzo charakterystyczna. To znaczy, tak jak Państwu mówiłem, zniesienie kodeksu produkcyjnego sprawia, że ten gorset zostaje zerwany i właściwie można powiedzieć, że kino hollywoodzkie w tamtym okresie przechodzi bardzo dynamiczną zmianę. W ciągu paru lat przechodzimy od sytuacji, w której jesteśmy bardzo pruderyjni, chociażby pokazanie zbyt dużo nagiego ciała jest już podejrzane i budzi wątpliwości, do sytuacji, w której kino głównego nurtu przejmuje właśnie tego rodzaju estetykę przemocy, estetykę taką zaczerpniętą też na przykład z kina pornograficznego, bo to dotyczy też erotyki, gdzie kino głównego nurtu bardzo chętnie sięga po takie mocne efekty. I co więcej, to nie jest tylko wtedy szokowanie dla szokowania. To znaczy tutaj mamy do czynienia już rzeczywiście z sytuacją, w której to nowe Hollywood, tak jak powiedziałem, tworzą też reżyserzy o nowej wrażliwości i dla nich ta przemoc jest pewnym środkiem wyrazu. To znaczy to nie jest tylko i wyłącznie szok dla szoku, tylko ta eksponowana przemoc, estetyzowana przemoc, niekoniecznie w horrorze, jest czemuś po prostu służy, tak? Jest tym miejscem, w którym jest tym chwytem, który ma tutaj swój artystyczny ciężar. Więc tu mamy między innymi oczywiście to kadr z Ojca Chrzestnego, na dole mamy kadr z Nędznych psów sama Peckinpaha. Sam Peckinpah zasłynął z bardzo brutalnych antywesternów, ale to akurat nie jest western, natomiast też jest takim właśnie filmem brutalnym. Tu może dobrze tego nie widać, ale to jest zbliżenie na stopę rozerwaną strzałem ze strzelby, ze śrutówki, prawda? Ale w związku z tym mamy ją taką pogruchotaną, rozrywaną, taki krwawy strzęp mięsa z resztkami buta tutaj jest. I to jakby z tym obrazem nas reżyser konfrontuje. To nie jest tylko i wyłącznie zasugerowane, to jest tam pokazane. Więc oczywiście wówczas no, to miało charakter znowu pewnego chwytu artystycznego, pokazania pewnych destrukcyjnych skłonności człowieka, często polemiką z jakimś obrazem utrwalonym w świadomości kulturowej, jak w tych antywesternach, gdzie śmierć jest taka właśnie brutalna, krwawa, w kontraście do tego, do czego nas przyzwyczaiły klasyczne westerny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no właśnie faktem jest, że wówczas takie mocne efekty, takie bardzo wyraziste efekty stają się po prostu w Hollywood normą i stają się czymś, po co twórcy chętnie sięgają. I to dotyczy także, jak sobie powiedzieliśmy, twórców kina grozy, tak? Tutaj jakby ta estetyka nie jest tylko i wyłącznie po to, aby szokować, nie jest tylko i wyłącznie po to, aby obrzydzić, tylko ten szok i to obrzydzenie i ta konfrontacja z destrukcją ludzkiego ciała jest po coś, służy jakiemuś często celowi, do czegoś ma nas, w jakąś konkretną stronę ma nas jako widzów popchnąć, więc o tym też warto pamiętać, o tych przemianach szerszych. Rzecz się, jak za chwilę sobie zobaczymy, wytonuje znowu w latach 80. I proszę Państwa, więc to byłby ten kolejny element. Właśnie. Następne źródło jest, proszę Państwa, związane już z pewnym rozwojem technologicznym. To znaczy lata 60., 70. to jest gigantyczny skok, jeżeli chodzi o technologię efektów specjalnych, jeżeli chodzi o charakteryzację i po prostu takie realistyczne obrazy deformacji, realistyczne obrazy ran, realistyczne obrazy ciała rozrywanego kulami i tak dalej, i tak dalej. Po prostu stają się wówczas możliwe. Można to osiągnąć dzięki odpowiednim efektom, więc twórcy też z tego bardzo chętnie korzystają i bardzo chętnie po to sięgają. Zresztą to też jest ciekawe, że tamten okres jest też momentem takim, gdzie w Stanach Zjednoczonych zaczyna się dużo mocniej doceniać takie zawody filmowe, które wcześniej funkcjonowały jako po prostu rzemiosło. Czyli na przykład charakteryzacja zaczyna być faktycznie doceniona, tak? I tutaj widzą Państwo, że 81 rok, po raz pierwszy Oscar za charakteryzację zostaje przyznany i Rick Baker za Amerykańskiego Wilkołaka w Londynie, czyli horror właśnie tego Oscara dostaje. Więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy właśnie ci artyści, tak, są doceniani, są rozpoznawalni, kiedy te nazwiska faktycznie zaczynają przyciągać uwagę i faktycznie stają się takimi nazwiskami głośnymi. I to, proszę Państwa, właśnie, a zwłaszcza w kontekście fanów kina grozy, bo to też jest bardzo ciekawy proces, to znaczy w tych dekadach, o których tutaj mówimy, zwłaszcza w latach 80., między innymi za sprawą tych kaset VHS, o których wspomnieliśmy, ogromną rolę zaczyna też odgrywać fandom. Ogromną rolę zaczyna też odgrywać po prostu grono fanów horroru, którzy nie tylko chcą horrory oglądać, ale chcą o horrorach czytać, chcą o horrorach dyskutować, którzy no, podchodzą do tych horrorów z takim właśnie zacięciem kinofilskim. Oni mają między innymi swoje właśnie kanały komunikacji, takie jak czasopisma, tutaj najsłynniejsza Fangoria. Oni mają różnego rodzaju spotkania, zloty, konwenty i tak dalej. I oni są również zainteresowani właśnie tymi technologiami efektów specjalnych. Oni również właśnie interesują się tym, kto te efekty robi, w jaki sposób, do czego, jak poszczególne sytuacje zostały rozegrane, jak poszczególne efekty zostały wyzyskane. W związku z tym to też będzie jakby sprawiało, że przynajmniej część, pewna odnoga horroru będzie jakby kierowana do nich bezpośrednio, tak? Że dla nich im bardziej krwawo, im bardziej spektakularnie, im bardziej nietypowo, tym lepiej. No i w związku z tym jakby to będzie przynajmniej częściowo zachęcało niektórych twórców kina grozy do tego, żeby z taką brutalnością eksperymentować, żeby po taką brutalność sięgać, żeby z tej brutalności po prostu korzystać. A tu nawiasem mówiąc, ta Fangoria, no właśnie, David Cronenberg ma na okładce kadr z wcześniejszego filmu Cronenberga, czyli Skanerzy, wcześniejszego, bo zrealizowanego właśnie przed Wideodromem, który będziemy dzisiaj oglądali. Więc tutaj ta rola fandomu też jest na pewno warta wzmianki, że to jest ten moment, w którym taka struktura społeczna, tak, też się kształtuje, ludzi, którzy z kinofilskim zacięciem podchodzą do kina grozy. I proszę Państwa, no właśnie, tutaj rzecz dzieje się bardzo interesująca, bo powiedziałem, że w latach 70. ten horror staje się bardzo krwawy, bardzo dosłowny, bardzo wiele granic i tabu przekracza. I może, żebyś, zanim przejdziemy do tego, to byśmy zobaczyli w takim razie pierwszy fragment, to będzie fragment z Egzorcysty, żeby to mieć też jakby przed oczami, prawda? Zanim zobaczymy pewien, co było dalej. Więc widzą Państwo tutaj po pierwsze ten realizm całego tego przedstawienia, nie tylko w tym sensie, że te efekty specjalne są wiarygodne, ale że to jest bardzo wyraźnie no, taka przestrzeń zwykła, codzienna, prawda? Że tutaj ten szatan to nie jest żadne kwestie żadnych zamków, wrzosowisk i tak dalej, tylko po prostu zwyczajny amerykański dom. Widzą tu Państwo też tą taką cielesność tego wszystkiego, tego rozpadającego się ciała poddawanego różnego rodzaju rozkładowi, czy poddającego się rozkładowi. No i widzą też Państwo tutaj to pomieszanie, prawda, tej przemocy z erotyką, ta dziwna masturbacja krucyfiksem, krwawa i tak dalej, tutaj ten wątek taki seksualny znowu powraca, tak, to o czym mówiliśmy, normalna, nienormalna seksualność, tutaj ta opozycja też jest rozgrywana, więc bardzo brutalnie, bardzo tak dosadnie, bardzo, bardzo naturalistycznie, tak. Natomiast, proszę Państwa, te lata 80., tak jak sobie powiedzieliśmy, no to przynoszą kolejną jakby zmianę klimatu społecznego w Ameryce i w związku z tym trochę ta przemoc filmowa zacznie być poddawana wielostronnej krytyce na różne sposoby. To znaczy Hollywood będzie oczywiście z jednej strony krytykowane za pewną brutalność ze strony takich środowisk konserwatywnych. Tu między innymi będzie się pojawiała krytyka pod adresem filmu Duch Toba Hoopera, być może Państwu znanego, który otrzymał bardzo niską kategorię wiekową, bo to jest kategoria PG, więc tylko to jest kategoria informująca, że rodziców informująca, tam mogą być jakieś treści nieodpowiednie dla dzieci, ale nie za bardzo, tak? No jak Państwo pamiętacie, w filmie Duch są momenty, na przykład jak bohater sobie ściąga skórę z twarzy w całości, więc no to były te nieodpowiednie momenty. To wywołało sporą dyskusję i później doprowadziło do wprowadzenia jeszcze jednej kategorii, no ale o tym może w dyskusji porozmawiamy. Więc z jednej strony takie głosy, powiedzmy, konserwatywne, krytyczne wobec przemocy filmowej, ale jednocześnie zaczyna być, proszę Państwa, czy zaczynają takie głosy podnosić również środowiska, powiedzielibyśmy, liberalne na przykład. To znaczy między innymi za sprawą takich filmów jak to thriller Briana De Palmy W przebraniu mordercy, czy drugi jego film, czyli Świadek mimowoli, gdzie, proszę Państwa, niektóre nurty środowisk feministycznych zaczynają jakby podnosić taką oto krytykę, że te krwawe filmy hollywoodzkie to nic innego jak sposób, w który estetyka pornografii przesącza się do kina głównonurtowego. To znaczy z jednej strony to mówimy tutaj właśnie o tych głosach feministycznych, które krytykowały wówczas przemysł pornograficzny w ogóle jako sposób po pierwsze na wyzyskiwanie kobiet, a po drugie jako sposób na normalizację przemocy seksualnej, jako coś, co sprawia, że co przekłada się bezpośrednio na praktykę, tak? Czyli pornografia tutaj miała odpowiadać właśnie także za przemoc seksualną, ale no właśnie, te krytyczki zaczęły też podnosić tutaj takie uwagi, czy zwracać uwagę na to, że kino hollywoodzkie to kino właśnie takie brutalne, kino eksponujące przemoc i estetyzujące tę przemoc, również jakby nasącza się taką estetyką, że to jest w gruncie rzeczy pornografia, tylko przesączona przez taki filtr głównego nurtu. I no ten jakby te w przebraniu mordercy faktycznie się zaczyna od estetyzowanej sceny gwałtu. To znaczy jest to scena, która jest pokazywana w takim kluczu właśnie wprost jak z kina pornograficznego, a jest właśnie sceną napaści seksualnej. I to jakby prowadziło do faktycznych na przykład protestów, tak? To widzimy zdjęcie z takiego protestu Dressed to Kill, czyli właśnie w przebraniu mordercy i hasła, że przemoc nie jest seks, jest realna, że gwałt nie jest fantazją, tylko jest koszmarem. Więc te nawoływania do bojkotu i ta krytyka również jakby z tej strony się pojawiała i tego rodzaju postulaty. I wreszcie, proszę Państwa, mamy też taki ciekawy przypadek z recenzji Gina Siskela. A Gene Siskel obok Rogera i Roger Ebert, bo to była taka para krytyków filmowych, no to było absolutnie właściwie, możemy powiedzieć, top ówczesnej krytyki filmowej w Stanach Zjednoczonych, prawda? Niedawno Michał Oleszczyk o tej parze zrobił cały podcast w ramach swojego podcastu Spoiler Master, więc to jest ta ranga krytyków. Chicago Tribune, proszę Państwa, czyli też no, jeden z najważniejszych dzienników w Stanach Zjednoczonych. Siskel recenzuje Piątek 13 i pisze, proszę Państwa, o tym, że ten film mu się bardzo nie spodobał i uważa, że nikt nie powinien na niego chodzić, więc na początku go spoileruje, jakby on to tak wprost pisze, tak? Że teraz wam napiszę, o co się tam wydarzyło, bo nie chcę, żeby ktoś na to poszedł. Ale na co on zwraca uwagę? Że ten film to jest wydmuszka, prawda? Nie ma nic poza obrzydliwymi scenami morderstw, usuńcie je, a zostanie wam wydmuszka. Natomiast na co on zwraca uwagę? Na to, że system ratingowy nie działa w tej sytuacji, bo Piątek 13 dostał kategorię R, czyli nie tę najwyższą, najwyższa była X. Kategoria R jest druga w kolejności, jest kategorią, gdzie młodzież może wchodzić na seans, jeżeli jest w towarzystwie osoby dorosłej. Dlaczego tak? Skoro to jest film tak brutalny, film, który właściwie bazuje na scenach przemocy, film, który tę przemoc eksponuje i estetyzuje. Ano dlatego, że film powstał we współpracy, czy jest dystrybuowany przez Paramount i w związku z tym komisja ratingowa nie będzie jakby wchodziła w paradę dużemu studiu. Tak? To jest tego rodzaju krytyka, że rating nie działa, bo jest wciąż mocno uzależniony od tego, kto dany film zrobił. Jeżeli dany film zrobił jakieś duże studio, jeżeli są za nim duże pieniądze, jeżeli są za nim odpowiednie logotypy, no to ten rating będzie niski, tak żeby nie ograniczać widowni, tak żeby ten film mógł sobie spokojnie w kinach funkcjonować i swoją publiczność zdobyć i tak dalej, prawda? Więc jasne jest, że wielkie studio jest traktowane mniej restrykcyjnie niż powinno. To jest zarzut, który aż po dziś dzień w kontekście ratingu jest podnoszony. I w kontekście ratingu on wciąż jakby powraca. Duzi gracze są traktowani po prostu łagodniej. I faktycznie znowuż, jak tutaj pisze James Kendrick, Siskel i Ebert próbowali nie tylko w ten sposób działać, czyli przez recenzje, ale pisali listy otwarte, protestowali, nawoływali do bojkotu. Oczywiście jak to Państwo się pewnie domyślacie, efekt finansowy był tutaj mizerny, to znaczy piątek 13 zrobił fantastyczny wynik i kolejne części powstawały w kolejnych latach. Natomiast widzą Państwo, że to podejście jakoś się w latach 80. do przemocy zaczyna zmieniać, bo zaczyna się pojawiać krytyka, zaczynają się pojawiać kontrowersje, zaczynają się pojawiać dyskusje, co z tym w ogóle można zrobić. I jakby horror i twórcy tych horrorów na różne sposoby meandrują, na różne sposoby do tego podchodzą. Nie jest to tak jednoznaczne, nie jest to tak oczywiste. I może teraz, żebyśmy zobaczyli jeszcze, proszę Państwa, na koniec trzeci fragment, to będzie właśnie ta przyjaźń na śmierć i życie, o której Państwu wspominałem przed chwilą, żebyśmy zobaczyli fragment tej przemocy z lat 80., bo to też będzie bardzo charakterystyczna scena.
Gówniarze, gnojki, zaraza. Ja wam pokażę. Wzywam policję. Przeklęte bachory.
Egzorcysta nas tak nie bawił, prawda? Natomiast tutaj to jest ten moment, o którym Państwu wspominałem, eskalując, tak, i robiąc te efekty coraz bardziej krwawe i coraz bardziej widowiskowe, no w pewnym momencie umyślnie oczywiście przekraczamy pewną granicę groteski, za którą to się zaczyna robić śmieszne. I tutaj znowu wracamy do tego soft buntu, prawda? Lata 80. właśnie stępią to ostrze, paradoksalnie w taki sposób, czyli ta przemoc będzie tutaj tak widowiskowa, tak spektakularna, że przestanie być tutaj pewną transgresją, przestanie być krytyczna. Także ten miękki bunt, bo wiadomo, że nastolatek raczej nie pokaże rodzicom, jaki film ogląda, jeżeli to będzie taka scena. Natomiast nie będzie to właśnie film tak dojmujący i robiący takie wrażenie, mocne wrażenie, jak teksańska masakra piłą mechaniczną. Natomiast widzą też Państwo, dlaczego, skąd te głosy krytyki, prawda? Że ta eskalacja przemocy to poszukiwanie coraz to nowych efektów. I w związku z tym, o tutaj zawędrowaliśmy trochę za daleko. W związku z tym, proszę Państwa, no właśnie, w ówczesnym tych latach 80. toczy się w związku z tym taka dyskusja. Zaczyna się w związku z tym też zmieniać trochę tę politykę ratingowania. Nie całkiem, ale jednak te kryteria stają się ostrzejsze i w związku z tym widać właśnie taką obawę, strach przed tą najwyższą kategorią. Ta kategoria X to był de facto pocałunek śmierci. Jak film miał kategorię X w kinach, to właściwie niektóre kina w ogóle by nie chciały go wyświetlać, bo X się kojarzy z pornografią. Twórcy pornografii sobie zapisywali to XXX, żeby podkreślić, że oni są tak bardzo dla dorosłych. To jest właśnie stąd wzięte. Więc na różne sposoby próbowano sobie z tym radzić. Niektórzy filmowcy w ogóle unikali w takim razie ratingowania. Lepiej w ogóle nie mieć ratingu niż mieć X, bo to było dobrowolne. Inni właśnie szli w stronę wideo, rynku wideo. Jeszcze inni próbowali się jakoś dostosować, próbowali ciąć te sceny przemocy, próbowali filmy przemontowywać, ale też, no właśnie, to o czym wspomnieliśmy, takie ramowanie przemocy, w którym ona przestaje być tak wyrazista, czyli przestaje być, znaczy jest przemocą dosłowną, ale przestaje być przemocą, która jest jakąś transgresją. Czyli to, co widzieliśmy w tej Przyjaźni na śmierć i życie, że to jest przemoc tak groteskowa, dociągnięta do takiego absurdu, że raczej już bawi niż kogokolwiek straszy, więc to też na pewno był taki element charakterystyczny dla tych lat 80. Na pewno był to taki element charakterystyczny dla tej ówczesnej przemocy, ale tak jak mówię, nie ma tu jednej formuły. W bardzo różne strony ci twórcy idą, na bardzo różne sposoby próbują to rozgrywać, na bardzo różne sposoby próbują reagować, natomiast klimat społeczny na pewno się zmienia i w latach 80. ta przemoc no musi się zmienić, musi złagodnieć jakoś często w stosunku do tego, co było wcześniej. Na pewno nie ma takiego wyrazistego przyzwolenia na taką wyrazistą przemoc na ekranie. I proszę Państwa, kończąc już dzisiaj, obejrzymy tę ilustrację naszego wykładu film Videodrome Davida Cronenberga, o którym parę razy tutaj wspomnieliśmy. Natomiast on jest interesujący również dlatego, że nie tylko wpisuje się w wiele z tych nurtów, o których tutaj powiedzieliśmy, wiele tych procesów, ale on też wiele tych procesów tematyzuje. Te nowe technologie, o których tutaj będziemy mieli, medialne technologie, które będą w tym filmie wykorzystywane jako element fabuły. Kwestia właśnie przemocy ekranowej. Kwestia takiego pytania, dlaczego my w ogóle na to patrzymy, tak? Czego my poszukujemy, jak to na nas oddziałuje. Ten film nie tylko jakby wpisuje się w związku z tym w te procesy, ale on zadaje te pytania. On jakby podnosi te zagadnienia i czyni z tego jakby swój naczelny temat. W związku z tym myślę, że o tym moglibyśmy właśnie między innymi porozmawiać w dyskusji, jak Cronenberg odpowiada na te pytania, jak wpływają na nas te nowe technologie, czego my szukamy w takich drastycznych obrazach ekranowej przemocy, ale to już, jak wspomniałem, w dyskusji po seansie. Teraz dziękuję Państwu bardzo za uwagę, zapraszam na przerwę, a potem właśnie na Videodrome. Dziękuję Państwu bardzo.